Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Dobry wieczór Państwu. Dziś szczególna audycja Aspektów codzienności. Wczoraj obchodziliśmy Święto Ofiarowania Pańskiego, ale od 1997 roku jest to również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Jak mówił Jan Paweł II, osoby konsekrowane są znakiem i zapowiedzią świata przyszłego, w którym Jezus Chrystus, Pan uniżony i uwielbiony, ubogi i wywyższony, stanie się pełną i nieprzemijającą radością dla nas i dla naszych braci i sióstr, wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Z tej okazji poprosiłem o audiencję siostry Klaryski Kapucynki z Ostrowa Wielkopolskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
To szczególny dzień dla sióstr, ale z tej okazji chciałem przybliżyć również samo zgromadzenie, życie mniszek ostrowskich, Klarysek Kapucynek. Czy mogę poznać imiona sióstr? Może od lewej strony.
Siostra Maria Małgorzata.
Siostra Maria Leticja.
Siostra Maria Konsolata.
Siostra Maria Ausilia.
Siostra Maria Klara.
Siostra Maria Krystiana.
Bardzo mi miło. Adam Szymański, Radio Rodzina Kalisz. Mogę poprosić o przybliżenie słuchaczom historii zakonu. Zakon dwojga imion, Klaryski Kapucynki. Dlaczego, jak to się stało i kiedy był początek zgromadzenia?
Siostry Klaryskie Kapucynki należą do wielkiej rodziny franciszkańskiej, której początek dał święty Franciszek i święta Klara z Asyżu. Klaryskie Kapucynki dlatego, że na początku XVI wieku powstanie bracia Kapucyni jako reforma w łonie zakonu męskiego i oni w Neapolu opiekowali się siostrami, które chciały żyć właśnie na regule, drugiej regule zakonu, to jest pierwotna reguła świętej Klary. I stąd nazwa Klaryskiej Kapucynki.
Kapucyni wzięli jakby pod skrzydła mniszki.
Tak, tak, dokładnie dlatego, ponieważ jesteśmy pod opieką braci kapucynów i w odróżnieniu od klarysek, które nazywane są czasem urbanistkami, zachowujemy regułę świętej Klary. Po śmierci świętej Klary papież Urban, nie pamiętam który, Urban IV, uznał, że nie jest możliwe zachowywanie reguły, którą Klara napisała. Napisał siostrom swoją i przez długi czas, przez parę wieków, większość klarysek zachowywała właśnie regułę Urbana. Później był taki nurt powrotu do pierwotnej reguły i także w tym czasie powstały klaryskie kapucynki. Tak mówiąc szkicowo i bardzo, bardzo ogólnie.
Wiem, że historia zgromadzenia na ziemiach polskich zaczyna się troszkę później i miała taki troszkę dramatyczny nawet przebieg. Nie było łatwo.
Sytuacja w Polsce była rzeczywiście trudna. Był to okres rozbiorów, XIX wiek. Zaborcy, zwłaszcza w zaborze rosyjskim i pruskim, starali się zlikwidować wszelkie klasztory i zgromadzenia, wszelkie życie zakonne. Ale były osoby, które mimo wszystko pragnęły żyć życiem konsekrowanym. Wiele tych osób było zgromadzonych wokół ojca Honorata Koźmińskiego, kapucyna. I on właśnie był inspiratorem do powstawania różnych zgromadzeń. Jednym z pierwszych zgromadzeń były właśnie siostry Felicjanki. One jeszcze były wtedy habitowe. I z ich łona wyłoniły się siostry, które pragnęły żyć w klauzurze. Siostry Felicjanki zajmują się pracą z dziećmi, opieką nad dziećmi, nad chorymi. I właśnie te siostry, które zapragnęły żyć w klauzurze, przebywały najpierw w Warszawie, później w Łowiczu, ostatecznie w Przesnyszu. I one otrzymały właśnie regułę świętej Klary i konstytucję klarysek kapucynek. Oczywiście to trwało odpowiedni etap czasu i parę lat, ale ostatecznie zostały włączone do zakonu mniszek klarysek kapucynek.
Siostra mówiła o regule świętej Klary. Chciałbym teraz, żeby któraś z sióstr przybliżyła nam charyzmat i regułę zakonu.
Reguła świętej Klary, można powiedzieć, że jest paralelna do reguły braci mniejszych, reguły świętego Franciszka. Tylko że święta matka Klara napisała regułę dla sióstr, kierując się tym, co było napisane w regule braci, ale dodała swoje myśli, które dotyczyły życia sióstr w klauzurze. Tym się różni. Istota jest właśnie to ubóstwo. Dlatego ta reguła świętej Klary na początku z trudem była zaaprobowana przez papieża, bo to jest taki właśnie punkt najważniejszy. Święta Matka Klara nie chciała żadnych własności. Siostry wtedy nazywane były Damianitki, bo były u świętego Damiana, dlatego Damianitkami były nazywane jeszcze za życia świętej Klary. Nie mogły mieć żadnej własności, tak jak mogły mieć wtedy inne wspólnoty zakonne, klauzurowe. I to był właśnie punkt, dla którego papieże dłuższy czas nie chcieli tego zaaprobować, no bo tak mówiąc między nami, po prostu bali się i mówili, z czego wy będziecie biedactwa żyć. Jeżeli wy nie chcecie mieć żadnych własności, a mieć własności, to można było mieć wsie, wydzierżawiać i po prostu mieć źródło. I poza tym siostry wstępowały też zawsze z posagiem, i to takim dużym posagiem. I dlatego bardzo często wtedy ubogie dziewczęta nie mogły wstępować do zakonu. W przypadku właśnie świętej Klary, naszego zakonu, tego problemu nie było. Bo to był właśnie nawet warunek, że która chciała wstąpić, to Klara mówi, musiała sprzedać to, co by dostała od rodziny jako spadek. Albo to rozdać, albo sprzedać, zanim wstąpi do zakonu. I miała wstąpić bez niczego. Wszystko, co miała otrzymać, to w zakonie. I w końcu właśnie przed śmiercią, można powiedzieć, świętej Matki Klary, ta reguła została zaaprobowana. Został zaaprobowany ten przywilej ubóstwa, który był takim właśnie punktem bardzo spornym. I papieże, na końcu papież Innocenty IV zdecydował się i dał to pozwolenie. Ten dokument został z Rzymu przysłany, przywieziony do świętej Matki Klary w Wigilię jej śmierci. Więc ona, jak to otrzymała, ten rulon z tą odpowiedzią, to przytuliła, przycisnęła do serca swojego z ogromną radością.
Mogła spokojnie odejść. Mówimy klauzura. Wszyscy orientujemy się mniej więcej, co to znaczy, ale chciałem zapytać o wykładnię. Jaka jest klauzura właśnie w wypadku mniszek klarysek?
My zachowujemy klauzurę papieską. Właściwie to w historii to siostry świętej Klary były pierwsze, które rzeczywiście w ten sposób żyły, że zachowywały klauzurę tak ścisłą, że nie wychodziły właściwie od wstąpienia aż do śmierci, nie wychodziły z klasztoru.
A jak żyć w takiej klauzurze? Kontakt ze światem, jak się odbywa?
Jeśli chodzi o sens tej klauzury, to życie, które chciałam, by stało się również moim udziałem, jest skupione na modlitwie, jest też w odłączeniu od świata, ale nie ma być nigdy ucieczką od świata. Wstępuje się po to, żeby lepiej światu służyć, żeby właśnie nie być ograniczonym przestrzenią przede wszystkim. Jesteśmy tutaj po to, żeby jakby płonąć i być znakiem widocznym z daleka. Żyje się normalnie, bo jak się człowiek zajmie wszystkimi rzeczami domowymi, wszystkimi sprawami dnia codziennego, to się nawet nie pamięta, że się jest w klauzurze.
Też różnica może polega, wydaje mi się, że wiele osób obecnie, zwłaszcza w czasie pierwszego lockdownu, doświadczyło takiego zamknięcia, które było dla nich przymusem i często był dużym problemem i dla wielu może nawet dramatem. Dla nas to zamknięcie, które jest ograniczeniem wychodzenia na zewnątrz, jest dobrowolnym wyborem, ale to nie znaczy, że my nie wiemy, co się dzieje, bo jednak mamy dostęp do normalnie do środków audiowizualnych. Możemy korzystać z radia, czy tam czasami z internetu, z telewizji, żeby wiedzieć, o co chodzi, żeby wiedzieć, co się dzieje w świecie. Ludzie też bardzo dbają o to, żebyśmy wszystko wiedziały, jak się tylko stanie coś takiego tragicznego, to na wszelki wypadek dzwonią, sprawdzając, czy już wiemy i czy się modlimy. Kwestia wychodzenia. Ja czasami to tak porównuję, że to tak jakbym wyszła za bogatego męża, który chce, żebym po prostu była w domu. Ja to rozumiem w taki sposób. Tak naprawdę w wielu kulturach taka sytuacja się zdarza. Patrzmy nawet na kraje arabskie. Może to nie jest dobry przykład, ale czasem to kojarzę, bo teraz dużo się właśnie mówi. Niedawno był właśnie też Dzień Dialogu z Muzułmanami. Tam często dla nich to jest przywilej, że mąż się troszczy o wszystko. One są w domu, ewentualnie prowadzą ten dom. No w naszym przypadku też tego doświadczamy, że no Pan Bóg się troszczy. My pracujemy na swoje utrzymanie, na ile jesteśmy w stanie, ale przede wszystkim jesteśmy po to, żeby się modlić i przede wszystkim po to musimy mieć czas. I także po to jest potrzebne to oddzielenie, bo zalew informacji, zwłaszcza w obecnie, jest tak wielki, że byłoby nawet trudno skupić się, nie przeżywać cały czas, może czasami sztucznych, rozdmuchanych problemów, które się wszędzie znajdują.
I przede wszystkim jest to wybór, prawda?
Tak, właśnie o to chodzi, że jest to wybór, a nie przymus, więc to się inaczej przeżywa.
Odnośnie klauzury buli kanonizacyjnej świętej Klary, mówi się o niej, że choć była zamknięta ciałem, promieniowała na cały Kościół i też dlatego wybrałyśmy klauzurę, żeby wolnym sercem służyć Panu i mówi się też o nas, że jesteśmy miłością w sercu Kościoła. Serce się nie widzi, ale ono jakby dostarcza życia całym organizmowi. I też jeżeli chodzi jeszcze o takie szczególiki odnośnie klauzury, to klauzura jest dobrowolnym wyborem, ale też radosną rezygnacją, bo sama tego doświadczyłam też w pytaniach od mojej rodziny, kiedy wybierałam zakon. Powiedzieli, że gorzej chyba jak w wojsku, no plan dnia jest wszystko, ale nie ma tych przepustek. I jakby to jest też tajemnicą dla osoby powołanej. Mi trudno wytłumaczyć, czemu jestem szczęśliwa za klauzurą, ale myślę, że głównym powodem jest to, że ona strzeże też mojej jedności z oblubieńcem, z Jezusem. Że jakby te rzeczy zewnętrzne są mi zabrane, jakieś roztargnienia zbytnie, spotkania, rozmowy i to, co Bóg czyni w moim sercu, mogę na zewnątrz dzielić się z innymi. Bo my rezygnujemy z dobrych rzeczy, nie uważamy, że coś jest złym, pielgrzymki czy jakieś wywiady na przykład, ponieważ one są same w sobie dobre te wartości, takie jak na przykład jakieś podróże, korzystanie z urlopów nawet, czy korzystanie z jakichś kuracji, na które ubodzy by nie mogli sobie pozwolić. Czy na przykład zbytnie korzystanie z telefonów, też mamy to ograniczone, tak samo z środków współczesnych, medialnych, nie korzystamy w bardzo taki sposób wolny, jest to tyle, co konieczne. I to wszystko jakby strzeże też pokoju serca, bo nasze serce musi być zjednoczone z Bogiem, żeby mogło w świecie promieniować Bożą łaską, ponieważ od naszej wierności zależy też wierność kapłanów, wierność sióstr, które są zapracowane, posługują często w świecie, nie mają czasu, nawet muszą go szukać, żeby mieć adorację, a my musimy być wierne temu, że Pan nas tu postawił i żebyśmy były wspomożeniem też dla ludu Bożego.
My w ogóle nie myślimy o tym, że jesteśmy zamknięte. Nie ma czasu nawet na takie myślenie. Po prostu jesteśmy, pracujemy, modlimy się. Taki rytm naszego życia jest oznaczony tymi dzwonkami na modlitwy wspólne. Oczywiście jest modlitwa prywatna, osobista, jest podstawą, ale te modlitwy wspólne właśnie 6-7 godzin. Jeśli chodzi o mszę świętą, medytację dwie mamy po godzinie rano i wieczorem i potem modlitwa brewiarzowa, różaniec, to wszystko w sumie to około 7 godzin jest przerywane momentami innych aktów wspólnych, pracą, ale my tego w ogóle nie czujemy jako ciężar. I mogę osobiście też powiedzieć, jest taki drugi warunek, dla którego klauzura nie ciąży. To jest intencja, z jaką jesteśmy tutaj. Ja osobiście najpierw wstąpiłam do zgromadzenia czynnego i bardzo jestem z tego zadowolona. Myślę, że to była droga moja taka. I potem w zgromadzeniu właśnie zapragnęłam czegoś jeszcze więcej, poprosiłam o możliwość wyjazdu na misję, otrzymałam pozwolenie i właśnie kiedy się przygotowywałam na ten wyjazd na misję, w tym czasie, to było kilka lat, w Rzymie ja zrozumiałam, że szczytem misji to jest życie kontemplacyjne. I wtedy właśnie tak się zaczęłam przymierzać czy prosić przełożonych o to, aby mi zezwolili przejść do klauzury. Czekałam tak, jak Pan Bóg, aż Pan Bóg mi da taki zdecydowany znak, ale właśnie tak to odczytałam, że życie w klauzurze to jest właśnie szczyt życia misyjnego i faktycznie Święta Tereska od Dzieciątka Jezus jest patronką misji. Wydaje mi się, że to jest właśnie to, co nas tak trzyma i daje nam tą ogromną radość, bo mamy taki bardzo ogromny ideał, najwyższy, jaki można mieć.
Serce. Posłania z nieba dla
mówimy o klauzurze, ale nie można żyć całkiem w zamknięciu. Jest jedna siostra, która jest powołana do tego, by kontaktować się z światem. Tym bardziej chciałbym skorzystać z okazji, bo na jesieni obchodziliśmy 25-lecie ślubów zakonnych siostry Marii Krystiany. Siostro, jak wygląda współpraca właśnie z światem zewnętrznym siostry?
Ta współpraca, no to każdorazowe wyjście takie w sprawach mi powierzonych na zewnątrz, do miasta, często też do lekarzy, czy z chorymi współsiostrami, czy załatwiając jeszcze jakiekolwiek inne sprawy w urzędach. Jestem w świecie, ale nie ze świata i spotykając się z konkretnym człowiekiem czy w urzędzie, takie doświadczam promieniowanie, chociaż załatwiam sprawy no, służbowe, urzędowe, ale doświadczyłam, zauważam, że mimo w takiej współczesnej nagonki na duchowieństwo w złym znaczeniu, ale jakoś mieszkańcy przynajmniej tutaj w Ostrowie, ale ostatnio w Ostrowie szczególnie, że ludzie pozdrawiają Pana Boga na nasz widok i jakoś tak czują nas, chociaż nie ma okazji na jakieś inne duchowe rozmowy, ale jest jakaś taka wzajemna wymiana i przez swoją obecność taką.
Oczywiście to całe zaopatrzenie, organizacja tego, to jest na głowie siostry. Ale macie siostry pewnie jakichś jeszcze pomocników, którzy to wszystko tutaj przywożą, dystrybuują, tak?
No, na pewno na dużej mierze odciążają wszelakie hurtownie. To jest konkurencja nie do przeskoczenia, ale cieszymy się, no bo jeszcze kiedyś, pamiętając jak zaczynałam, to właściwie tak na co dzień się woziło i mleko w butelkach, i chleb tak na bieżąco, i wiele, wiele innych spraw, a teraz to hurtownie się wręcz prześcigają, żeby zaoferować to, co potrzebujemy. No nasze kochane rodziny, czy dobroczyńcy to też jakoś troskę o nas przejęli w dużej mierze. No i też z ukłonem w stronę parafii, jeśli chodzi o sprawy duchowe, to nasz kochany ksiądz proboszcz i księża wikarzy, którzy u nas tak cyklicznie odprawiają msze święte, każdy ma swój dzień wyznaczony w tygodniu, otaczają nas tą troską duchową, dla nas najważniejszą.
Czy kontakt ze światem ogranicza się do korespondencji i rozmów telefonicznych? Czy mogą Was odwiedzać rodziny, bliscy?
Oczywiście, że mogą nas odwiedzać rodziny i bliscy, a ten kontakt jest taki, że tak bym powiedziała, bardziej taki duchowy, że niby odchodzimy od rodziny, ale jesteśmy właściwie z nimi zjednoczone, złączone taką duchową więzią, gdzie oni mogą tak odczuć to, że jesteśmy im bliskie, że jesteśmy razem z nimi. I myślę, że to jest takie ważne też dla nich i dla nas też, żeby mieć blisko siebie kogoś takiego bliskiego jak rodzice, czy bracia i siostry.
I ja, prosząc o to spotkanie, nie zdawałem sobie sprawy, że Zgromadzenie Mniszek Ostrowskich ma w tym roku jubileusz. W 1961 roku siostry przybyły do Ostrowa.
Najpierw siostry w ogóle przyjechały z Przesnysza 20 czerwca 1961 roku. I to było za sprawą taką, że siostry właśnie chciały z okazji setnej rocznicy powstania w ogóle naszego zakonu w Polsce ufundować nową fundację, więc padło na Ostrów, że tak powiem, i przyjechały tu najpierw trzy siostry. Siostra Maria Salomea Tarasiewicz, siostra właśnie Dolorosa Grzesiek i siostra Maria Róża Obremska. One zaczęły to wszystko jakby organizować.
To myślę, że trzeba też zaznaczyć, że przez cały czas jednak doświadczyłyśmy dużo pomocy tutaj ze strony okolicznych mieszkańców i wielu dobrodziejów, bo bez tej pomocy właściwie nie byłoby możliwe zbudowanie tego klasztoru i utrzymanie go też i przedtem i w tej chwili, bo jednak praca nie wystarcza na wszystko. Jest tu dużo dobrych ludzi i naprawdę przez cały czas spotykamy się z dobrocią i z wielką życzliwością. Także w ostatnim czasie, kiedy zbierałyśmy na remont i kiedy ten remont się udało wykonać, ale w ogóle przez całe te 60 lat to naprawdę nasze starsze siostry, które już teraz są na cmentarzu, nasza druga wspólnota, prawie jest tam 11 sióstr, ale one też zawsze podkreślały, że ludzie są tutaj dobrzy, że mimo różnych wyborów, różnych wyników głosowań czy takich Często mówiły, że ostrów był uważany za taki komunistyczny, za czerwony, ale mimo wszystko bardzo duża życzliwość dla nas, tak samo jak dużo powołań kapłańskich było z Ostrowa. No i to właściwie trwa, no, tak jak siostra Krystiana tutaj mówiła. Jest też współpraca, no właśnie taka poprzez to, że ludzie przychodzą, czy dzwonią, czy piszą z prośbą o modlitwę. Ostatnio przyszła pani powiedzieć, że 12 lat temu modliłyśmy się chyba za jej syna, jeśli się nie mylę, albo w każdym razie za dziecko, które miało guz w mózgu i że on jest zdrowy i studiuje w tej chwili. Przyszła po 12 latach powiedzieć. Też jest takie miłe, że człowiek się dowie, że Pan Bóg wziął pod uwagę nasze takie no, jęczenia, żeby po prostu wysłuchał i żeby spojrzał na kogoś, kto w jakiś sposób potrzebuje. To jest też tak, że siostry od początku modliły się też tą nowenną Ojca Pio. Syn państwa właśnie z rodziny siostry Grzesiek był też uzdrowiony przez Ojca Pio z choroby i to tak cały czas właściwie trwa. Ta nowenna, którą odmawiamy przez te 60 lat za wszystkich, którzy proszą, którzy polecają swoje sprawy.
Jeszcze chciałyśmy się tak pochwalić, że nasza Fundacja w Ostrowie jest związana z kardynałem Wyszyńskim, przyszły błogosławiony, ponieważ to on pozwolił siostrom osiedlić się właśnie w Ostrowie Wielkopolskim. W kolejnej trójce przybyłych sióstr fundatorek była siostra Gertruda, która była spokrewniona ze świętym Albertem Chmielowskim. Więc mamy też takie wezwanie do świętości. Nasz klasztor jest pod wezwaniem Maryi Królowej Polski i też w sposób szczególny otaczamy modlitwą naszą ojczyznę. I mamy nadzieję, że nasze życie też będzie mogło zasłużyć na miano życia świętego, tak jak nasi poprzednicy.
Też chciałem o tym porozmawiać, bo właściwie przez wieki osoby błogosławione, święte towarzyszyły zgromadzeniu. Były to różne siostry, tak jak siostra wspomniała o świętej Teresie, o Dzieciątka Jezus. Ostatnio siostry wiem, że przeżywają mocno siostrę Marię Konsolatę, Betronę. Troszeczkę może o tej patronce, służce Bożej.
Czcigodna sługa Boża, siostra Maria Konsolata Betrona, urodzona w 1903 roku w Saluzzo, nieopodal Turynu. Włoska, klaryska kapucynka, nasza współsiostra, była znana i czczona już przez nasze siostry w Przasnyszu, zanim jeszcze przybyły do Ostrowa. Ale właśnie tutaj w Ostrowie jakoś bardziej się rozwinęło też. Jedną z sióstr przybyłą z Przasnysza była siostra Maria Salomea, która władała językami obcymi i była w stanie tłumaczyć różne pisma. Jej pisma, czy pisma o niej, czy różne inne treści z języka włoskiego, z języka francuskiego. Francuskim bardzo biegle władała. Siostra Konsolata też miała swoją drogę, dość długą drogę rozeznania. Próbowała w kilku miejscach wstąpić w różnych zgromadzeniach we Włoszech. Ostatecznie za radą, bez przekonania takiego pierwotnego, wstąpiła do klerysek kapucynek, nic ją nie pociągało, ale weszła w tą wolę Bożą, uznała to za wolę Bożą i właśnie Pan Bóg zaczął do niej, Pan Jezus w ogóle do niej zaczął przemawiać osobiście. I odnalazła się właśnie na tej drodze i spełniła swoje życie właśnie przez taką bardzo, bardzo prostą drogę. Drogę nieustannego aktu miłości, które też polega na przyjmowaniu tego wszystkiego, co jest w życiu, na wielu drobnych rzeczach, na wypełnianiu drobnych próśb, na w nieustannym otwarciu na drugiego człowieka właściwie, co może się zdawać takie bardzo proste i banalne, ale to naprawdę jest ciężka droga. Jeśli człowiek nie chce się oderwać od siebie, to się w końcu jest rozerwany na pół prawie. Wymaga konsekwencji.
Małe szczęścia, tak? Ale ten akt strzelisty, Jezu Maryjo, kocham was, ratujcie duszę.
Tak, jeszcze właśnie wrócę trochę. Fakt, że nasz klasztor rozpowszechnia bardzo pisma siostry Konsolaty, to ma swoje źródło w tym, że matka Salomea, kiedy po soborze był taki ruch odnawiania konstytucji, żeby były zgodne z nowymi dokumentami posoborowymi, jeździła do Włoch, była wybrana w Polsce z drugą siostrą, obie już nie żyją. Tam się zafascynowała właśnie siostrą Konsolatą. Poznała tam przełożoną z klasztoru w Moncalieri, gdzie była i też w Turynie najpierw wtedy jeszcze, bo ona do Turynu najpierw wstąpiła. Także we Włoszech to ona już była znana od dawna i matka Salomea była nią zafascynowana. I potem jak była już w Polsce, przywiozła z sobą też różne książki i ona tutaj potem je tłumaczyła. I wśród sióstr zakonnych, nie tylko kapucynek, była już znana siostra Konsolata. A ten akt strzelisty, No można powiedzieć, że Jezus jej podsunął, podyktował. Jezu Mario, kocham was, ratujcie duszę. Tu chodzi o to, że Jezus chciał przez nią przekazać takie orędzie światu, że on pragnie miłości, że najważniejsza jest miłość, że ja od moich stworzeń pragnę miłości i tylko miłość zbawi świat. Oczywiście zachowanie przykazań i tak dalej, to wszystko właśnie dlatego, bo kto kocha, kocha i rób co chcesz, mówił święty Augustyn. Więc w tym znaczeniu tylko miłość zbawi świat, dlatego że Jezus pragnie od nas miłości i kto kocha, na pewno Pana Boga nie obraża. To bardziej niż akt strzelisty, to jest taki program życia. Można go powtarzać jako akt strzelisty, można go powtarzać w duchu, ale najważniejsze to jest właśnie, żeby żyć miłością do Jezusa i modlić się przede wszystkim po to, żeby Bogu chwały oddać i żeby ratować duszę. Święta Konsolata, sługa Boża Święta Konsolata, mamy nadzieję, że będzie szybko błogosławiona, oskarżała się, spowiadała się z tego, że jakieś minuty czy sekundy straciła gdzieś tak w takim roztargnieniu, nie była zjednoczona z Jezusem do tego stopnia. Więc ona naprawdę żyła nieustannym aktem miłości, można powiedzieć, i całe życie na tym polegało. Dusze, które żyją tym aktem miłości, to nazwane są duszami maleńkimi. Dusza maleńka, właśnie taka, której życie wewnętrzne, duchowe polega na tym nieustannym zjednoczeniu z Jezusem dla Jego chwały i dla ratowania dusz.
Życie siostry Konsolaty w czasie zbiegło się z życiem świętej Faustyny. Właśnie dwie drogi miłości Chrystusa. Historia właściwie uzupełniająca się nawzajem. Mówiła siostra o drodze do klasztoru siostry Konsolaty. A jak było w przypadku sióstr? Jak wyglądała ta droga do tego klasztoru, w to miejsce, do życia w klauzurze?
Moja droga do klasztoru była prosta. Trudno jest wytłumaczyć nawet sobie samemu, jak to się stało, bo to jest tajemnicą, tajemnicą, która odgrywa się w sercu. Właściwie jako mała dziewczynka byłam zachwycona siostrami, które pracowały w mojej parafii. Jako pogadanki przedszkolne już byłam wtedy, ja taka będę, ja chcę być taka jak ta siostra. I należałam też do oazy, chodziłam na pielgrzymki na Jasną Górę, ale właściwie nie byłam tak nastawiona tylko zakon. Też byłam otwarta na życie w rodzinie. I można powiedzieć, że tak w klasie pierwszej licealnej już bardzo wyraźnie zaczęłam takie słyszeć wołanie Pana Jezusa, że będziesz cała moja. Nie wyobrażałam sobie też na początku, że to będzie klauzura. Taka, przychodziło mi takie pragnienie, ale myśl, że ojejku, ja się zamknę, przerażała mnie. Jednak serce ciągnęło. Postanowiłam więc w czwartej klasie liceum pojechać z koleżanką i zobaczyć, właśnie tutaj siostry poznać. Ponieważ też poznałam duchowość franciszkańską dzięki ojcom, którzy uczyli mnie religii w średniej szkole, ojcom konwentualnym. I mogę powiedzieć, że przyjechałam tutaj i pierwsze wejście moje do kaplicy było takim odczuciem, że to jest moje miejsce. To się odbyło po prostu bardzo prosto. No. Przyszłam, jestem szczęśliwa i no, tak pragnęłam być cała dla Jezusa i to się stało, On mi pomógł. No taka prosta, nie musiałam gdzieś szukać jakichś innych zgromadzeń. Może jestem za słaba i bym się gdzieś zagubiła po drodze, więc Pan Jezus mnie tak szybko ze świata zabrał od razu po maturze i zamknął tutaj. Także dziękuję Mu za to.
To faktycznie było takie proste i takie miłe, bo kiedy tam się właśnie siostra Leticja gdzieś tam tłukła przed chórem, siostra zewnętrzna, która tam akurat coś robiła i mówi, po co panienka tu przyszła, a siostra panienka, że tu chce wstąpić. Z taką wielką no, prostotą i gotowością.
To tak od razu było, tak?
Znaczy też mnie zachwyciła droga Franciszka, może w sposób taki śmieszny, ponieważ obejrzałam film w telewizji Brat Słońce, Siostra Księżyc Zawielego o życiu Franciszka i po prostu jego radykalizm, że Panie, ja Ci oddaję wszystko, jestem cały Twój, ja mówię, no to jest moja droga, to ta prostota, ta radość franciszkańska, życie wspólne. I tak szukałam, potem szukałam w informatorze adresu, jeszcze wtedy nie było takich informatorów ze zdjęciami, jaki habit mają siostry. Szukałam, które zachowują pierwotną regułę świętej Klary i żeby był blisko ten klasztor, żebym mogła tak odwiedzić po cichu, nie mówiąc rodzicom, co ja tutaj robię. No i znalazłam Ostrów Wielkopolski, siostry klaryckiej kapucynki. Mamie powiedziałam, gdzie jadę z koleżanką, że tam no, tata wiedział, że na wycieczkę z koleżanką jadę. No i mama mówi, tak myślałam, że pojedziesz i wrócisz albo bardzo zadowolona, albo zostawisz to wszystko. No, wróciłam przeszczęśliwa, No i wtedy się zaczęło troszkę w domu, bo mamie humor troszkę spadł. Jak wracałam ze szkoły, to był jeszcze właściwie pół roku czwartej licealnej. Więc jak widziałam, jak mnie witała, to tak jakby odliczała dni, jakbym miała umrzeć za ileś tam dni. Modliłam się, żeby jakoś Pan Jezus to zrobił, bo ja tego nie wytłumaczę. No i mama poszła do spowiedzi i trafiła w katedrze wrocławskiej jakiegoś bardzo dobrego kapłana. Po prostu odmienił jej serce totalnie. Zrozumiała też, że to jest dar, że to jest łaska, że skoro Bóg daje powołanie, da też wytrwanie i też zajmie się rodziną. Mam jeszcze starszego brata, który założył rodzinę, więc też nie zostali sami. Z tatusiem było troszkę trudniej, ponieważ co pytał, na jakie studia, gdzie idę, to ja nic, do zakonu, to żartujesz chyba. To oddalał to i nie wracał do tematu. Ale jak przyszedł czas kolędy, ksiądz się pyta, to gdzie idziesz? Na studia? Mówię, nie, do pracy podejmujesz? Nie. To do zakonu idziesz? I tata wtedy zobaczył, że to nie żarty i po prostu zamknął się w pokoju, płakał trochę i trudno mu było to przyjąć. Teraz są oboje szczęśliwi, mogą mnie też odwiedzać. 3 razy w roku są przeważnie i się chwali tata wszystkim, moja córka w zakonie.
Taki też przykład, bo ona miała koleżankę, przyjaciółkę, która poszła na studia, prawda? I rodzice tak właśnie, ona została w domu, a ty poszłaś, teraz rodzice będą sami, rodzice będą tęsknić i tak dalej. W sumie to się okazuje tak, że dziecko, które pójdzie do zakonu, to pozostaje najbliższe rodzicom i rodzice czują, że to dziecko naprawdę do nich należy. Przyjeżdżają, a kto wyjdzie za mąż, ożeni się, to już ma swoją rodzinę, rodzice już na drugi plan schodzą. A w zakonie właśnie rodzice czują, że to dziecko, ten syn czy ta córka właśnie należy do nich. W jakiś sposób, wiadomo, należy do Jezusa, ale czują, że jest blisko nich. I w tym przypadku też tak było. Ta przyjaciółka, której rodzice też tak współczuli strasznie rodzicom właśnie siostry Letycji, że do zakonu poszła, że teraz jej w domu nie ma i tak dalej. Ta ich córka pojechała do Niemiec, poznała jakiegoś tam Amerykanina i razem prysnęli do Stanów Zjednoczonych i rodzice zostali samiutcy. I teraz zazdroszczą rodzicom siostry Letycji, że oni mają ją blisko, a ich córka sobie pojechała.
Właściwie najważniejsze dla rodziców jest szczęście dziecka i jeśli widzą, że siostra jest szczęśliwa, to jest to dla nich.
Mój tata jeszcze robił wywiad z przyjaciółmi, którzy mnie odwiedzili z wioski babci na początku i pytał, płakała u was? Bo u nas to chyba udaje, że taka szczęśliwa. Teraz już wierzy.
Wiemy już o jednym przypadku, a czy tak się dzieje? Rzeczywiście dziewczęta młode przychodzą tutaj, pukają do furty i dowiadują się o właśnie taką możliwość takiej drogi życiowej.
Ponieważ miałam rodziców we wspólnocie blisko zaangażowanych jakoś tam religijnie, to rozważałam różne takie właśnie możliwości już od dziecka właściwie, bo też słyszałam świadectwa różnych dziewcząt, które wstępowały do różnych zakonów. Też słyszałam o takich katechistach wędrownych, którzy całymi rodzinami wyjeżdżają i miałam takie stopnie, takie fale, bo najpierw bardzo chciałam już jako kilkunastoletnia dziewczynka być mamą wielkiej, licznej rodziny, może właśnie wyjechać później z mężem, z dziećmi na misję. Później to się jakoś tak zaczęło ukierunkowywać, że może jako samotna jednak, jako ta katechistka wędrowna, a później właśnie jakoś tak jednak nie samotna, tylko z siostrami, tak jakoś. Poczułam, że właśnie najgłębiej można się wkopać stojąc w miejscu. To, co mówiliśmy na początku, że mając ograniczoną jakoś przestrzeń, można bardziej wejść w głąb. To też, jak matka mówiła, że sprzyja klauzura skupieniu. Ale to też, jeśli chodzi o nasze bycie między sobą, też jakoś nie mamy miejsca na tą ucieczkę od siebie. Jak się jest na przykład w domu, ma się ciężko w domu, się idzie do pracy i człowiek odetchnie. Jest ciężko w pracy, to się wraca do domu i człowiek odetchnie. A my jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę i jakby musimy z łaską Bożą i z radością, ale mamy za zadanie przepracować to wszystko, co się dzieje w świecie. I te wszystkie uczucia, emocje, te wszystkie problemy i różne pokusy, to wszystko przepracować między sobą. I tutaj, żeby to właśnie wydało owoc, modląc się o pokój, zachować pokój w swoim sercu, zachować pokój między mną a drugą siostrą. Sama droga wydaje się taka prosta właśnie, tak jak z zewnątrz przynajmniej, bo jak już przyjechałam, to w połowie średniej szkoły tutaj przyjechałam pierwszy raz siostrę odwiedzić, to w wakacje, ja jestem trochę dalej, jestem z Trójmiasta, więc przyjechałam na kilka dni.
bo to dla mnie to była bardzo długa podróż. Nie odbywałam dłuższych wcześniej, przynajmniej sama. Odwiedzałam to też siostry w czasie szkoły średniej jeszcze kilka razy, co roku właściwie w wakacje przyjeżdżałam i pozostawałam w jakimś tam kontakcie takim. Ale właściwie to muszę powiedzieć, że po pierwszym razie już byłam zdecydowana, nawet jeśli wtedy jeszcze 17-18 lat miałam, jak pierwszy raz przyjechałam. A dopiero 21 jak wstąpiłam, bo jeszcze po szkole średniej przez parę miesięcy byłam na takim stażu. To było w związku też z tym, że byłam we wspólnocie i tam czekałam do konkretnego etapu. Ale decyzja w sercu już zapadła właściwie parę lat wcześniej, nawet jeśli ta decyzja też jeszcze dojrzewała, bo to człowiek dojrzewa i ta decyzja tak naprawdę to na łożu śmierci też się jeszcze na nią inaczej patrzy.
To nie jest ucieczka od świata, to jest takie zagłębienie się w trudy życia, inne nieco, pewnie z innej perspektywy. Fakt, że oblubieniec jest perfekcyjny, ale trzeba żyć we wspólnocie z innymi ludźmi. W małżeństwie dwie osoby czasami mają rzeczywiście problem, a tu jest duża rodzina. To jest dodatkowa łaska, takie życie. Czy jest jakiś limit wieku wstąpienia do zakonu? Tutaj po maturze, a czy ktoś po studiach, po pracy, po iluś latach wstępował do zgromadzenia?
Ja osobiście wstąpiłam po studiach. Bardziej widziałam się jako siostra czynna i nawet poszłam do liceum, do klasy profilu pedagogicznym, żeby mieć przygotowanie do uczenia katechezy później. No ale tak naprawdę to skończyłam liceum i dalej nie wiedziałam gdzie. Pochodzę z południa Polski, więc tak nie było za dużo możliwości, żeby poznać więcej sióstr. Te, które znałam, akurat nie pociągały mnie w żaden sposób, więc wiedziałam, że do nich nie. Poszłam na studia, no i właściwie studiowałam i dalej rozeznawałam. I w pewnym momencie właśnie do mnie dotarło, że tylko w klauzurze i tylko na modlitwie wszystko ogarnę. Że wtedy jestem tak jak u Izajasza, że są te straże na murze, które uprzedzają, że dzieje się coś złego i że to jest moja rola. I wtedy, ponieważ właśnie tak jak siostra Leticja mówiła, że miała kontakt z braćmi franciszkanami, ja akurat na studiach trafiłam do kościoła braci kapucynów, i więc też szukałam po linii właśnie franciszkańskiej. Kapucynki, dlatego że właśnie jakoś bardzo do mnie przemówiło to, że rozważenie męki pańskiej jest ważne w naszej duchowości. Właśnie żłóbek i krzyż, tak jak Franciszek też rozważał. I tak naprawdę były tylko dwa adresy kapucynek. W Ostrowie i Przasnyszu. Stwierdziłam, że ja wiem, gdzie jest Wielkopolska, ale gdzie jest Przasnysz? Poza tym do Ostrowa z Krakowa można było łatwo dojechać, nic nie mówiąc w domu, gdzie się jedzie. Bo ten element konspiracji niestety czasem jest konieczny.
Z czego składa się życie w takim zakonie? Domyślam się, że to jest praca, modlitwa, ale rozwój osobisty również, bo siostry, przypuszczam, dokształcają się solidnie jeszcze.
Formacja jest wymogiem też konstytucji. Rozpoczyna się ta formacja w postulacie, w nowicjacie. Postulantki, nowicjuszki mają też już lekcje, mają zupełnie inny rytm jak my. Także rok postulatu, teraz 2 lata aspirat, postulat, 2 lata nowicjatu, potem jeszcze są lata profesji czasowej, 5 lat profesji czasowej. To jest cały czas taka formacja. Formacja wstępna, a potem całe życie formacja permanentna. Czyli zawsze musimy pogłębiać naszą wiedzę, przede wszystkim oczywiście wiedzę duchową. I żebyśmy żyli tym, do czego się zobowiązujemy. Także właściwie to całe nasze życie podlega takiej formacji rozwojowi duchowemu. Chętnie zapraszamy też, słuchamy konferencji, mamy też bibliotekę, mamy książki, mamy czytania duchowe, wspólne i nieindywidualne. Chętnie zapraszamy też ojców na różne konferencje. A teraz to wykłady online, to też już uczestniczymy. A propos właśnie też, jak siostra matka wspominała o tym, że jesteśmy zorientowani, co się dzieje w świecie, no to też w jakiś sposób jest częścią formacji, żebyśmy wiedzieli, co się w świecie dzieje i żeby się modlić w tej intencji. To nie jest tak, że my wszystkie oglądamy telewizor, że my wszystkie słuchamy radia i tak dalej, nie. To jest tak, że jest siostra odpowiedzialna, która z internetu, powiedzmy, ściąga wszystkie wiadomości najważniejsze, ona to wszystko drukuje codziennie, także my wcześniej lepiej wiemy, znamy te rzeczy niż może nie jedna osoba w świecie, która nie ma na to czasu nawet, a my to mamy spisane na kartce, czy na kartkach, jest wyłożone na takim miejscu, gdzie wszystkie przechodzimy, każda widzi, rzucić okiem może, jak nie ma czasu na więcej, to przynajmniej tytuł. Także jesteśmy w tym bardzo zorientowane dobrze, jeśli chodzi właśnie o to, co się dzieje w świecie.
Oczywiście rozwój duchowy i wewnętrzny, on też jest tak naprawdę indywidualny w każdym przypadku, bo każda z nas przyszła z czegoś innego, coś innego potrzebuje. No dlatego, tak jak tu siostra mówiła, Zelia, biblioteka, wszystkie dostępy, możliwość też ewentualnych wykładów. Są sytuacje, kiedy ktoś rzeczywiście jest też na zewnątrz wysyłany, żeby czegoś się nauczyć, tak jak nasze konstytucje mówią, że powinniśmy się przygotowywać zawodowo. Teraz dużo rzeczy można zrobić rzeczywiście online, bez wychodzenia z klauzury i pod tym względem to internet nam ułatwił, ale no właściwie cały czas się uczymy. Ja robię wiele rzeczy, o których do głowy by mi nie przyszło, kończąc studia, że będę takie rzeczy robiła. Że będę pisać ikony, siostry jeżdżą się właśnie uczyć, piszemy ikony, że haftujemy, tego się też trzeba nauczyć. Przyjeżdżała do nas siostra, która uczyła na miejscu szyć. Siostry grają. Jest to miejsce na rozwój, chociaż się wydaje, że nie powinno go być, ale jest i każdy jest inaczej, bo każdy czegoś innego potrzebuje i w inny sposób też może wykorzystywać to, co się właśnie rozwinie, to czego się nauczy. No i właśnie też kwestia języka, ponieważ akurat język włoski jest w naszym przypadku coraz bardziej potrzebny. To są też siostry, które no już w tej chwili, siostra Uzelia zna bardzo dobrze włoski, siostra Konsolata, siostra Leticja są w stanie tłumaczyć z języka włoskiego. Obydwie były w naszych klasztorach we Włoszech praktycznie po roku. No siostra Uzelia to w ogóle parę lat. No to wszystko to też jest właśnie rodzajem rozwoju.
To było właśnie w celu formacji takiej też, żeby poznały siostry nasze życie tam. To jedna siostra była rok, półtora nawet, druga siostra była prawie rok, więc one włoski bardzo dobrze tłumaczą, rozumieją bardzo dobrze. Także mogą wiele rzeczy teraz, jak mamy tą federację taką międzynarodową, są siostry Niemki, są siostry Słowaczki, Czeszki i klasztory polskie i trzeba było zdecydować, jaki język nas będzie łączył. Oczywiście wybrano włoski, bo kto się będzie polskiego uczył? Tym bardziej, że założyciele nasi właśnie są Włochami, język włoski, dużo literatury w języku włoskim, tam jest takie centrum i wybrałyśmy język włoski i znalazłyśmy się w tej szczęśliwej takiej sytuacji, że u nas trzy siostry radzą sobie bardzo dobrze.
Jeszcze chcę zapytać o sprawy wydawnicze, bo miłość do siostry Marii Konsolaty wiąże się również z pracą, które siostry wykonują.
Przez to, że znamy język, siostrom jest łatwiej przygotowywać tłumaczenia, czy robić korektę, tak jak teraz pracowały w sumie wszystkie trzy nad, można powiedzieć, nad korektą tłumaczenia dziennika siostry Konsolaty z języka włoskiego.
Bo bardziej też chodzi o to, że znamy język zakonny i wiemy, które słowa pasują, o które używa siostra Konsolata i tłumacze są na to otwarci, dlatego dają też do korekty, więc to jest bardziej taka poprawka. Nie całe tłumaczenia. Jedyne, co przetłumaczyła siostra Salomea, jak poprawiałyśmy, to traktat o maleńkiej drodze miłości. O orędzie serca Jezusa przetłumaczył ojciec Kapucyn, którego poprosiłyśmy, ponieważ nie mamy czasu, żeby siedzieć cały czas i tłumaczyć. Są też obowiązki domowe. Ojciec się troszkę zdziwił na początku, no jak wy nie macie czasu, ale jak przeczytał pierwszy rozdział, to mówi, biorę to. Też zmarł 18 listopada. Każdy dzień 18 jest jakby wspomnieniem sługi Bożej siostry Konsolaty, więc na pewno się też zatroszczyła, żeby był w niebie. Obecnie też są w przygotowaniu już do wydania w wydawnictwach Trzy Płomienie w wydawnictwie Agape i Dziennik sługi Bożej siostry Konsolaty w wydawnictwie świętego Stanisława w Krakowie. To pomagałyśmy tylko jako korekta językowa i taka bardziej język zakonny też, znając włoski.
Czy można te książki kupić u siostry?
Orędzie? Już tak, tak. Orędzie serca Jezusa do świata u nas i traktat o maleńkiej drodze miłości jest dostępny. Jest też doktorat o maleńkiej drodze miłości napisany przez siostrę, córka Franciszka Serafickiego, siostra Daniela. Także te trzy pozycje są u nas dostępne. A dziennik jeszcze nie jest wydany i Trzy Płomienie czekamy, więc...
Maleńka droga miłości, drodzy Państwo, to zdanie powinno z nami zostać po dzisiejszym spotkaniu z siostrami, klaryskami, kapucynkami z Ostrowa Wielkopolskiego. Ta maleńka droga miłości prowadzi w to miejsce. Siostry nie wychodzą na zewnątrz, ale drodzy Państwo, tutaj zawsze można przyjść, można pomóc, zapytać się, co potrzeba siostrom. I do tego gorąco wszystkich słuchaczy Radia Rodzina namawiam. Jeszcze raz dziękuję siostrom za dzisiejsze spotkanie. Szczęść Boże dalszej służbie.
Zawsze.